Halo, dzień dobry. Welcome. This is ING Bank Śląski conference call related to ING results for the first half of 2011. Is there anyone on the phone?
Yes, Michał Konarski, Wood & Co.
Okay.
Tomasz Walkowicz, UBS.
Okay. Someone else?
So we can proceed in
In Polish.
Mirek Woda. Can we proceed Polish, English?
Dla mnie po polsku jest okej, tak.
Dla mnie też.
No okej. Jak się nikt nie przyznaje, że jest, to w związku z czym nie będzie wiedział, o czym rozmawiać. To ja proponuję może, czy przechodzimy przez prezentację, czy przejdziemy od razu do Q&A?
Jeżeli o mnie chodzi, to może być od razu Q&A.
Tak, dla mnie też, chyba że jakieś główne punkty, które gdzieś tam między wierszami są ukryte, chcieli Państwo
To znaczy może,
naświetlić.
to może ja podsumuję tak krótko wyniki, oczywiście myśląc o jakichś jednorazowych kwestiach, tak? Czyli patrząc na wyniki, to co podkreślaliśmy dzisiaj, wzrost przychodów został wygenerowany na działalności naszej bankowej, tak? Bo jeżeli sobie zobaczymy na przychody w pierwszym półroczu, to jest wzrost przychodów o 147 milionów, z czego 133 miliony to są wygenerowane na interest income i fees and commission. Czyli cieszy nas to, że jakby wzrost banku jest realizowany poprzez realizację strategii, o czym mówiliśmy. Wzrost wolumenów, zamiana kredytów na, przepraszam, bondów na kredyty, skutkująca przyrostem wyniku odsetkowego, no i stabilne, troszeczkę rosnące przychody z tytułu opłat i prowizji. Druga kwestia to jest kwestia kosztów ryzyka, bo w drugim kwartale koszty ryzyka ukształtowały się trochę poniżej takiej średniej na poziomie 40-50 milionów per kwartał. Wynika to z tego, że w drugim kwartale w części korporacyjnej udało się nam odzyskać jeden taki bardzo, bardzo, naprawdę bardzo stary case, którego próbowaliśmy się pozbyć już od kilku lat. No i akurat w tym roku ku zaskoczeniu wszystkich chyba się to udało, tak? W związku z czym mieliśmy rozwiązanie rezerw w wysokości około 10 milionów i to spowodowało, że no te koszty były troszeczkę niższe niż teoretycznie one powinny się ukształtować. Co jeszcze może być ciekawego, tak? Proszę?
Koszty przychody na poziomie 56%, czyli znacząco niżej niż rok wcześniej, czyli o 4 punkty procentowe niższe
Dokładnie.
wskaźnik.
To może jeszcze tak o kosztach, tak? Koszty w pierwszym półroczu kształtowały się o niecałe 5% wyżej niż przed rokiem. Tutaj jeżeli podzielimy to na koszty osobowe i koszty pozostałe, to wtedy widzimy, to możemy też zobaczyć w naszej prezentacji na slajdzie 31, tak? To wtedy widać, że jakby na tych kosztach pozostałych mamy generalnie to jest spadek o 3 miliony złotych, czyli powiedzmy, że są na takim samym poziomie jak przed rokiem. Natomiast przyrost jest w części koszty osobowe, które przyrosły o 12% pierwsze półrocze do pierwszego półrocza. W ramach kosztów osobowych, o czym też mówiliśmy dzisiaj, mamy 13 milionów rezerwy utworzonej na restrukturyzację naszej sieci detalicznej, która była i jest w dalszym ciągu przeprowadzana. De facto koszty te jakby, ponieważ wcześniej, one były tworzone już wcześniej w kosztach osobowych, natomiast formalnie czy z punktu widzenia IFRS-ów nie mogliśmy ich pokazać jako rezerwy restrukturyzacyjnej, ponieważ jeszcze nie było zatwierdzonego planu restrukturyzacji, listy osób i kwoty wypłat. Dopiero wtedy, kiedy jest to przygotowane i zatwierdzone przez kierownictwo jednostki, można pokazywać taką rezerwę jako rezerwę na odprawy, w związku z czym tutaj mamy trochę jakby taką reklasyfikację bardziej niż jednorazowy wzrost kosztów z tego tytułu.
Tylko trzeba jeszcze zaznaczyć, że ta restrukturyzacja nie będzie skutkowała znaczącym zmianą headcountu, dlatego że to tak naprawdę polega na, powiedzmy, zwiększeniu efektywności sieci detalicznej, czyli powiedzmy część stanowisk menedżerskich być może będzie albo zlikwidowanych, albo relokowanych. No wiadomo, że w przypadku takich restrukturyzacji, chociażby z przyczyn geograficznych, nie zawsze pracownicy zgadzają się na nowe warunki, w związku z tym dlatego ta rezerwa została tworzona.
Żeby nawiązując nie, nie. jeszcze, bo rozumiemy, znaczy mówimy w ten sposób, że jakby ten uzysk, który uzyskamy w sieci detalicznej, etatowy, on zostanie zagospodarowany głównie w contact center.
Tak.
Czyli chcemy, jakby bardziej widzimy wzrost ruchu, wzrost potrzeby, wzrost ilości klientów po stronie bankowości bezpośredniej, internetowej, telefonicznej. Tutaj chcemy położyć nacisk na poprawę jakości obsługi w tym zakresie. Czyli trochę jakby zrestrukturyzując sieć, wygospodarowujemy zasoby na obsługę klientów w kanałach bezpośrednich. Mhm. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, rozumiem.
To
może ja zacznę z pytaniami. Michał Konarski z WDN.co. Ja mam takie pytanie. W drugim kwartale całkiem ładnie marża odsetkowa wzrosła. Czego powinniśmy się spodziewać w kolejnych kwartałach? Czy to już jest szczyt tej marży, czy bank powinien jeszcze korzystać ze środowiska wyższych stóp procentowych w Polsce? I może jeszcze o kredyty i depozyty. Jaki wskaźnik kredytów do depozytów byłby satysfakcjonujący dla banku? On tutaj chyba widzę, że w drugim kwartale wzrósł do 77%.
71% z wyłączeniem eurobondów, obligacji, które mam w portfelu, zakwalifikowane jako receivable.
Tak, my w naszych wskaźnikach wyłączamy zawsze eurobondy, bo jest to dla nas trochę taka kwestia techniczna, tak? One tam są i będą do roku 2020. Natomiast oczywiście to są papiery skarbowe, tak? W związku z czym jest to trochę kwestia klasyfikacji IFRS-owej. Dla wszelkich celów wyliczenia wskaźniku loan to depo my wyłączamy, to jest jakieś 3,5 miliarda mniej więcej, 770 milionów, o ile pamiętam, wolumen euroobligacji. Ale jakby zaczynając od pytania drugiego, chcielibyśmy, żeby ten loan to depo kształtował się na poziomie poniżej 90% zawsze, tak? Czyli chcielibyśmy zawsze, żeby nasz docelowy loan to depo był taki, żebyśmy mieli również pewien jakby oddech czy pewną swobodę płynnościową w bilansie. Nie zakładamy, że kiedykolwiek przekroczymy barierę na przykład 100% loan to depo. Nie ma takich założeń. Wracając do pytania pierwszego, czyli kwestia marży odsetkowej. W drugim kwartale ona wzrosła w stosunku do pierwszego kwartału. Tutaj głównie z tego, co widzimy w naszym bilansie, jest to efekt przyrostu przychodowości z kredytów, bo kredyty dla klientów się reprajsują bardzo szybko. W części korporacyjnej to są głównie kredyty oparte na indeksie jedno- albo trzymiesięcznym. W części detalicznej są to kredyty maksymalnie oparte na indeksie 6-miesięcznym w przypadku hipotek. Więc jakby wzrostu rynkowych bardzo, bardzo szybko podnosi stawkę dla klienta. Po części depozytowej mamy tutaj efekt takiego trochę odłożenia wzrostu kosztu depozytów, bo one wzrosły, jak popatrzymy sobie kwartał do kwartału, natomiast mniej niż przychodowość z kredytów, a to jest spowodowane tym, że jakby mamy z jednej strony mamy trochę depozytów bieżących, które nie są replikowane i na nich również to jakby działa wprost wzrost stóp procentowych. No jak również nie do końca jeszcze mieliśmy efekt na depozytach terminowych tego tych podwyżek stóp, bo depozyty terminowe zreprajsują się w momencie ich zapadalności. To nie będzie jakiś bardzo długi proces, bo to są głównie 3-6-miesięczne w detalu depozyty. Natomiast w tym kwartale taki efekt nastąpił. Natomiast to, czego nie ma jeszcze w pełni w wynikach drugiego kwartału, to jest promocja nasza depozytowa na rachunkach oszczędnościowych, którą zaczęliśmy w czerwcu. Ją już widać wolumenowo na koniec czerwca, natomiast oczywiście to jest stan na koniec, tak? Jeszcze w stanach średnich to tak bardzo nam nie ciążyło w drugim kwartale. Natomiast to jest promocja, która będzie trwała 6 miesięcy. Dopłacamy klientom 1,75% do nowych środków. Więc wydaje mi się, że to też będzie taki ważny czynnik, który będzie hamował dalszy przyrost marży odsetkowej.
Ale powinniśmy raczej się spodziewać płaskiej tej marży, czy może lekko spadać?
Ja myślę, że założyłbym płaską marżę. Mamy czynnik jakby taki na plus, tak, ale mamy czynnik na minus. Pewnie ten wzrost stóp, jeżeli będą dalsze podwyżki stóp, a zakładamy, że będą, no to będzie się znowu trochę przekładał na poprawy, natomiast trochę ta nasza promocja będzie powodować, że ta marża pozostanie stabilna.
A ile bank zakłada tych podwyżek stóp procentowych w Polsce jeszcze w tym roku?
Zakładamy jeszcze jedną albo dwie, w zależności od tego, co się będzie działo. Tak?
Ostatnia wersja, że jedną, ale zobaczymy.
Ostatnia wersja jest, że jedną, natomiast no, zobaczymy, tak?
Okej. To może są jakieś jeszcze inne pytania?
Tak, ja mam dosyć dużo pytań. Tym razem na początek to gratuluję, bo wydaje mi się, że bardzo dobry wynik. Trochę niedocenione dzisiaj na rynku. Ale mam parę pytań. Tak, pierwsze może zacznę od właśnie tej marży. To znaczy, czy ta marża będzie płaska, jakby przyjmująca punkt wyjścia sam drugi kwartał, czy 6 miesięcy? Bo tutaj właściwie możemy mówić o obu marżach, prawda, które są pewnie trochę inne.
Tak, można...
10
bip. Znaczy ja powiem tak, jak sobie porównuję kwartał drugi do pierwszego, to widzimy, że marża kwartalna na lendingu wzrosła nam o 29 punktów bazowych. Marża, znaczy koszt depozytowy wzrósł o 13 punktów bazowych. Tak, i przychody na papierach wzrosły 11 punktów bazowych, tak? Czyli papiery się jakby reprajsują do wyższych stóp najwolniej, to widać, tak? Mhm. Potem depozyty, a najszybciej reprajsują się kredyty, bo one, jak mówię, są na tym najkrótszym indeksie. Będzie pewnie efekt tego, że depozyty, no jak się zreprajsują, to będą działać trochę na minus. Oczywiście jak będą dalsze podwyżki stóp, to one znowu będą działać trochę na plus. Plus ta nasza promocja, tak, którą mamy na 6 miesięcy. Ja myślę, że to wszystko, te czynniki, tak mniej więcej zakładamy, że się znetują i marża na poziomie gdzieś tam 1,8 powinna... 2,8, przepraszam. 2,8 powinna być taką marżą, która gdzieś tam stabilnie będzie się kształtować do końca roku. Choć oczywiście no, środowisko jest dynamiczne, powiedziałbym w ten sposób, tak?
Okej, okay, ale tutaj właśnie trochę inaczej jakby patrzę na te marże, bo pan jako prezes do spraw finansowych, prawda, to pewnie zawsze myśli w kategoriach jakby lokowania tych nadwyżek na rynku, natomiast tutaj repricing kredytów to w jakim sensie? No bo rozumiem, że na przykład na kredytach hipotecznych marża jest stała na 20 lat, więc czy tutaj mówimy o repricingu jakby całej stawki na kredycie? Czy...
Znaczy tutaj dzisiaj chcieliśmy się trochę dopasować do tego, jak państwo, jak analitycy to widzą. Pan może, panie Tomku, nie, ale większość analityków patrzy na to przychód na kredycie, koszt depozytu, tak? Bo tak naprawdę my patrzymy tutaj trochę inaczej wewnętrznie. Patrzymy marżę na kredycie i na marżę na depozycie, tak?
Która na depozycie też może być pozytywna. Więc...
Ale do wyboru, tak?
Oczywiście, no. Oczywiście. Jak my patrzymy wewnętrznie, no to mamy przychód również na depozytach, tak? Bo patrzymy sobie nasz koszt depozytowy versus WIBOR, tak? A po drugiej stronie przychód z kredytu versus WIBOR, tak? Jeżeli mówimy z tego punktu widzenia, jeżeli mówimy o takich marżach naszych wewnętrznych, tak? Tu się czujemy dużo lepiej od razu, to możemy powiedzieć tak, że to, co widzimy, to jest to, że marże kredytowe się zatrzymały, znaczy spadek się zatrzymał. Ja nie wiem, czy to jest jakiś taki efekt u nas, czy na rynku, na razie to obserwujemy, tak? W części detalicznej on się zatrzymał, w części korporacyjnej też się zatrzymał, choć powiem szczerze, w części korporacyjnej no jest tak duża posucha, że tak powiem, że tam jakby te tendencje do obniżania marży są chyba w tym momencie większe niż...
Ja to też z innych banków słyszę to samo.
No dokładnie.
Jeżeli chodzi o marżę na kredytach. Tak.
Stanęła, że już nie spada, tak?
W sensie, że jest ograniczona, jakby od góry jest presja w dół ze względu na konkurencję. No, być może to się zmieni, jak banki przestaną nagle na gwałt chcieć wchodzić na rynek kredytów, ale...
Znaczy rozumiem, że każdy ma tyle płynności, że próbuje sprzedać, że tak powiem, no już cokolwiek, tak?
No tak, to postrzegam.
I wtedy walka jest ostra, chociaż jak mówię, tak? To, co widzę, to, co obserwujemy przez ostatnie, no to jest krótki okres, bo to są, nie wiem, 2 miesiące, czy tam niecałe 3, to jest to, że te marże przestały spadać, zarówno w części detalicznej, jak i korporacyjnej. Być może, nie wiem, być może to u nas jest jakiś błąd majesowy, albo być może to u nas jakaś tendencja, ale to jest, tak jest... O ile pierwszy kwartał było wszystko jasne, tak? Marże w dół, wolumeny w górę, wszystko rośnie, to w drugim kwartale myślę, że już jest tak dość dużo więcej znaków zapytania i jakby te wolumeny nie przerastają tak, jak się nam wydawało i te marże przestały jakby troszeczkę spadać, tak? Czyli ten nacisk na obniżanie marż jest, ale wydaje mi się, że No jednak to trochę jest takie przyhamowanie, tak? Powiedziałbym w ten sposób. Okay. Natomiast, czyli kredyty, to ja bym powiedział, że stabilnie, być może troszeczkę w części korporacyjnej w dół. Natomiast na depozytach ja bym się spodziewał, że tutaj będzie jakby pozytywne odbicie marży. Natomiast to pozytywne odbicie marży będzie trochę netowane i skonsumowane przez bank w postaci tej promocji depozytowej. Bo w drugim kwartale no, zrobiliśmy to, o czym mówiliśmy, czyli wróciliśmy dość mocno na rynek depozytów i tak chcemy już pozostać, tak? W związku z czym chcemy trochę jakby wrócić do gry i chcemy znowu wrócić na pozycję takiego banku bardzo, bardzo mocno postrzeganego jako bank oszczędnościowy.
Okay. Czyli Państwo dopłacacie klientowi 1,6 per annum, rozumiem, tak?
1,75.
1,75 od nowego wpływu.
Tak.
A wpływy jakby ogólnie na oko jako część wpływów na konta depozytowe w całym banku, to jaka jest proporcja, nie wiem, pewnie połowa, 1/3 czy coś takiego?
Wpływów czy wolumenu?
Wpływów. No bo rozumiem, że to tylko od nowych wpływów.
Tylko od nowych.
Tak, aha, ta dopłata jest.
W ciągu pierwszego kwartału wolumen oko wzrósł o ponad miliard, tak?
Aha.
Wolumen. Trudno
powiedzieć, to popatrzę, jak to...
nowych środków wyżej oprocentowanych.
Czy wiemy,
tak,
ile z tego jest? Bo...
No wiemy, ale no my nie
Powiedzmy w ten sposób, oczywiście jak jest promocja, to również mamy kanibalizację, tak? Więc w pierwszym miesiącu, bo o czerwcu możemy mówić, mieliśmy tam wtedy taką sytuację, że pozyskaliśmy koło miliarda nowych środków. Natomiast no, mniej więcej no, trochę ponad 50% z nich to była kanibalizacja naszych własnych środków, tak? Ten pierwszy miesiąc.
Okej.
Czyli mniej więcej w pierwszym miesiącu z tytułu jakby to, co my liczyliśmy jako efekt promocji, to było około 0,5 miliarda złotych jakby nowych środków, tak?
Aha, rozumiem. Okej. Jeszcze mam pytania inne. Jeżeli chodzi o tą rezerwę 13 milionów na, nie wiem, czy dobrze mówię, restrukturyzację zatrudnienia, ale tak nie do końca, tak? Bo to jest trochę inaczej traktowane.
Reorganizację sieci.
Reorganizację sieci, reorganizację.
Znaczy to jest restrukturyzacja zatrudnienia, tak? Bo jakby robimy to w ten sposób, że po prostu stwierdziliśmy, że mamy dużo małych oddziałów, 4-osobowych, tak? Albo 5-osobowych. No i stwierdziliśmy, że de facto nie w każdym takim oddziale potrzebny jest menedżer bezpośrednio na miejscu, tak, bo on nie ma tam zbyt wielu zajęć, więc oddziały zostały pogrupowane i teraz mamy taką sytuację, żeby jest jeden menedżer, który w danym mieście ma 3-4 oddziały, tak, w zależności od tego, jak to zostało zgrupowane. No i jakby z tego tytułu tutaj mamy pewne oszczędności etatowe w sieci detalicznej, które, jak mówiliśmy, chcemy zużyć w części contact center. Oczywiście to nie są te same osoby, więc tym osobom, które odchodzą z banku, musimy zapewnić wypłatę wszelkiego rodzaju zgodnych z prawem odszkodowań, tak? Bo to jest rozwiązanie stosunku pracy z winy pracodawcy, więc my tutaj wszelkie konsekwencje tego musimy ponieść. I ta rezerwa jest właśnie wypłacona na odprawy, natomiast formalnie z punktu widzenia IFRS-ów taka rezerwa może być uznana za rezerwę odprawową, nazwijmy ją. Jeżeli jest gotowa lista osób, łącznie z tym, ile dla każdej osoby musimy wypłacić, tak? Wtedy możemy ją jakby zaklasyfikować do tej kategorii takiej restrukturyzacyjnej. Oczywiście bank prowadzi ten proces już od jakiegoś czasu, więc my wiedzieliśmy tak pomału, tak identyfikowaliśmy, jakie te koszty będą i one były naliczane proporcjonalnie. Natomiast formalnie na półrocze mogliśmy ją, że tak powiem, zreklasyfikować jako rezerwa na odprawy.
A kiedy ta rezerwa była utworzona?
No częściowo w tym roku, częściowo w tamtym roku, ale 4 miliony mniej więcej to jest pierwszy kwartał, powiedziałbym, tak? A reszta to jest rozłożona w czasie było.
Aha, okej. I teraz rozumiem, że ta rezerwa jakby będzie i w pewnym momencie ona zostanie wykorzystana.
Znaczy z niej będą wypłacane odprawy, tak? Ona już jakby będzie w bilansie i z niej będą wypłacane odprawy i nie będzie żadnego bezpośredniego już obciążenia rachunku wyników z tytułu tej restrukturyzacji.
I czy ta rezerwa będzie rosła, czy to już jest 13 milionów i koniec?
Nie, nie, to ona będzie spadać teraz, ona będzie wypłacana.
Okej. Okay. Ale już dotwarzania jakby nie będzie.
Nie, nie przewidujemy.
Okej. Okay. A teraz mam pytanie o wzrost kosztów po 6 miesiącach, to jest około 5% rok do roku. chciałem wiedzieć, czy to byłby dobry wyznacznik też na cały rok, czy coś się może jakby zdarzyć jeszcze w końcu roku. No, szczególnie mi chodzi o sezonowość, jak popatrzymy na 2010, to tam był w czwartym kwartale taki znaczący przyrost w kosztach osobowych i spadek był w kosztach pozostałych.
To znaczy ja nie chcę przesądzać tak proporcji, natomiast ja myślę, że 5% to jest tak realistycznie, tak? Realistycznie. Oczywiście tutaj też mamy kwestię taką, że no, zastrzegę się, że nie wiemy, co się będzie działo na rynku, tak? Bo jeżeli, nie wiem, euro wzrośnie do 5 zł, a my mamy gro czynszów w euro, w związku z czym, no, chociaż mamy je zamknięte, tak? Powiedzmy sobie, tak? Natomiast, no, okej, to nas może nie uderzy. Natomiast generalnie wszelkie, nie wiem, podwyżki prądu, podwyżki cen związane, nie wiem, z większymi kosztami energii, transportu i tak dalej, one będą się na nas przekładać, tak? No, to też jest tak, nie wiemy dokładnie, jak to będzie. Inflacja dość mocno przyrosła, tak? W związku z czym to się będzie przekładać, tak? Może nie tak bardzo szybko w perspektywie kilku miesięcy, daj Boże, tak? Ale jednak, no, ten, zwłaszcza wzrost kosztów ogólnych następować pewnie będzie.
Okej, okay. A teraz jeszcze mam pytanie dotyczące rezerw kredytowych. Tutaj Państwo mówiliście, że było rozwiązanie na 10 milionów w drugim kwartale i że taki średni poziom to jest 40-50. Tam było chyba lekkie dotworzenie, patrzyłem w opisową część rachunku wyników związanych z opcjami na kilka milionów, o ile dobrze rozumiem, w drugim kwartale. To oznacza, przepraszam, nie w rezerwach, to było akurat w tradingu, także cofam pytanie, ale...
To było rozwiązanie, tak?
Tak, tak.
Bo jeszcze mamy oczywiście, bo to jest też kwestia, że tak powiem, tego, że mamy rezerwy z tych lat ubiegłych, tak? I to, czym mówimy tutaj, tak, to jest, były zawiązane rezerwy na no, jednego z klientów, tak, dużego klienta, który się zestrukturyzował, w związku z czym to nam poprawiło wyniki w pierwszym kwartale.
Czyli rozumiem, że jakby jedna pozycja z drugą w tradingu nie była związana, tylko to są dwie osobne sprawy.
Ale dlaczego dwie?
No to tak jakby nie, że nie ma jakiejś sytuacji takiej, że jest przenoszeniem rezerw między tradingiem a na przykład kredytem, ryzykiem kredytowym.
Nie, 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 oczywiście. Zasady mamy taką.
Były sytuacje tam w przeszłości.
Czy zasady mamy taką, że jeżeli rezerwa została utworzona w tradingu, to zostaje rozwiązana w trading, tak? Generalnie wszystkie te rezerwy na case opcyjne, tak, były tworzone no, do momentu zapadalności transakcji w przychodach, natomiast jeżeli transakcja zapadła, to wszelkie dalsze rezerwy były stworzone wtedy w kosztach ryzyka. Natomiast tu mówimy o rezerwie, która została, że tak powiem, jej wycena została skorygowana z uwagi na zdolność kredytową klienta, tak? Natomiast teraz no, klient się zrestrukturyzował, w związku z czym nie ma dalszego powodu, żeby taką rezerwę trzymać. Mówi Pan o tym opisie pod notą, że 5 milionów 700
tak, dokładnie. Teraz jeszcze pytanie związane z udziałem w zyskach jednostek stowarzyszonych. Tam był wzrost z 10 na około 13 milionów. I teraz chciałem wiedzieć właśnie, czy tutaj może Pan coś powiedzieć na temat jakby tego, co będzie się dalej działo w tej linii, dlatego że mamy reformę OFE od 1 czerwca i no ona skutkuje tym, że jest dużo mniejszy wpływ i OFE jakby pobierają mniejsze prowizje od wpływów teraz. Będą otrzymywać jakby, prawda, ze względu na ten niższy wolumen. I to może mieć duże przełożenie na zysk, no bo wiadomo, że każdy ma jakieś tam stałe koszty. I nie wiem, czy myśli Pan, że tutaj jakieś znaczące obniżenie będzie w drugiej połowie roku i w 2012 w stosunku do tego, co widzieliśmy historycznie, czy niekoniecznie?
Czy ja myślę, że przede wszystkim krótkoterminowy efekt będzie dość duży, tak? Czyli w tym roku ten efekt OFE będzie duży. Oczywiście oni też są firmą, to też jest firma, no i zrestrukturyzuje się. Jak nie ma przychodów, no to pewnie ograniczą koszty. Natomiast rozumiem, że nie zrobią tego w 3 miesiące, tak? W związku z czym podejrzewam, że ten efekt najbardziej negatywny będzie w tym roku. a potem on powinien się trochę poprawić, tak? Tak, tak może w ten sposób, tak?
Natomiast jeżeli chodzi jakby rząd wielkości, to nie wiem, tutaj sobie szacowałem, że to spadnie o 30% rok do roku, ale tak patrzę na 6 miesięcy, to chyba to było zbyt konserwatywne. Nie wiem, czy niewykluczone, że tam może się strata pojawić, aczkolwiek bym się zdziwił. Ale rozumiem, że tutaj jakiś spadek pewnie należy założyć przynajmniej w trzecim kwartale i pewnie w czwartym będzie odbudowanie, ale już chyba nigdy do takiego, przynajmniej nigdy nie będzie w najbliższych paru kwartałach takiego poziomu jak 13 milionów.
Patrząc kwartalnie, myślę, że tak. Tak, oczywiście w pierwszym kwartale tego efektu nie było, więc może 30% w całym roku to było trochę dużo, tak? Bo to jest tylko za połowę roku, tak? To musiałoby 60% za połowę roku. Ale to jest ten rząd wielkości, tylko myślę, że za gdzieś tam za połowę roku na przykład, tak?
W sensie, okej, rozumiem.
Dla drugiej połowy, tak? Czyli w sumie 15% rocznie, patrząc z tej perspektywy, tak? Bo to jakby efekt jest w jednej części roku. 20%, tak?
A dlaczego był ten wzrost o 3 miliony? Czy to, nie wiem, jakaś tam jest sezonowość w tym biznesie? Czy
tam jest jedna bardzo ciekawa sezonowość, że ja tego nie badałem, że tak powiem, osobiście, natomiast trochę to jest tak, że jakby, że nasze OFE, nie wiem jak inne, księguje, znaczy nasze grupowe OFE księguje przychody w momencie wpłynięcia płatności od ZUS-u, czyli trochę tak kasowo, tak? Jeżeli ZUS prześle 31, no to jest w danym miesiącu, a czasami jak ZUS prześle 1, to jest w następnym miesiącu. Trochę jest to tak, znaczy ja nie wiem, czy akurat z tego tytułu tak nastąpiło tutaj, bo nie mam dostępu jakby do ksiąg PTE i wszystkiego na ten temat, trudno mi powiedzieć, natomiast czasem takie wahnięcia występują i one są takie dość mocno techniczne, nazwałbym je.
Okej. Jeszcze jedno pytanie o dywidendę. Jeżeli chodzi o ten rok i następne lata, to tutaj nie wiem, jakieś zmiany w stosunku do tego, co było mówione, a wydaje mi się, że chyba jakby to, co było mówione, no to, że mniej więcej ten payout, jaki widzieliśmy za 2010, czyli około 25-30%, to chyba byłby no najlepszy wskaźnik tego, co można by się spodziewać w przyszłości.
Ja mogę tylko powiedzieć, że bank nie ma polityki dywidendowej, tak? Natomiast to, co mówiliśmy, podtrzymujemy.
Okej. To właściwie chyba... Aha, jeszcze tylko takie jedno pytanie. Bardziej ogólne, jeżeli chodzi o cały rynek, bo na jednej z konferencji banków parę dni temu była taka wypowiedź zarządu, że jakby wojna depozytowa była w 2009 spowodowana popytem banków na depozyty ze względu na to, że potrzebowały zabezpieczenia, prawda, pod swapy.
Płynności.
Na franki.
Po prostu, znaczy niekoniecznie franki w ogóle, że tak powiem, po prostu banki, które miały loan to depo większe niż 100%, nie były w stanie finansować się z rynku międzybankowego, tak?
Aha. I teraz, czy w kontekście tego mocnego franka, który pewnie w lipcu, nie pamiętam, ale gdzieś 12% się umocnił, to teoretycznie no to może mieć parę procent wpływu na loan to deposit w całym sektorze. I czy tutaj może wystąpić jakby nawrót tej wojny depozytowej, czy niekoniecznie według Państwa?
No, szczerze mówiąc chyba nie, bo patrząc na to, znaczy to jest tak,
tak.
Jeszcze raz, tak, bo ja mogę mówić, że tak powiem, tylko za nas, tak? Natomiast nie wiem, co inne banki zrobiły. Natomiast gdybym był na miejscu, że tak powiem, innych banków, no to ja bym zamknął pozycję rok temu na dłużej niż na jeden rok, tak? W związku z czym ucząc się z tego, że tak powiem, że krótkoterminowe zamykanie pozycji frankowej bardzo, bardzo mocno odbiło się w ich wynikach, czy w ogóle w wynikach sektora.
Ale mówimy o krótkoterminowych swapach, czy w jakim...
Znaczy ja bym wziął te swapy na dłuższy termin.
Aha, wtedy, rozumiem.
Jeżeli oni to tak zrobili, no to problemu nie ma, tak? Jeżeli to są znowu bardzo krótkoterminowe swapy, to problem jest, tak? Ale raczej może nawet bym powiedział, że to będzie problem z kwestią dostępności tych słupów albo znowu z ich ceną, tak? Bo może cena ich wzrosnąć, tak?
Jasne.
Natomiast okay, myślę, że długoterminowo, jeśli o tym mówimy, to ta kwestia walki o depozyty chyba jednak powróci, tak mi się wydaje.
A ze względu na franka, czy coś innego?
Znaczy ze względu myślę na to, że ambicje wzrostu u wszystkich graczy rynkowych są bardzo duże. Możliwość zewnętrznego finansowania jest ograniczona, dlatego że albo jest ono trudno, albo niedostępne dla niektórych, a dla wszystkich bardzo drogie. I najlepszą, najbardziej stabilną i najtańszą bazą w tym momencie wydają się depozyty lokalne. Tak?
Okej. To z mojej strony to wszystko. Przepraszam kolegę drugiego, że długo mi to zajęło.
Nic nie szkodzi. Ja miałbym jeszcze może jedno pytanie o koszt ryzyka w takim razie, bo patrząc na drugi kwartał i nawet jeżeli weźmiemy pod, nie będziemy brali pod uwagę tego rozwiązania rezerw na 10 milionów, to ten koszt ryzyka spadł kwartał do kwartału. Czego powinniśmy się spodziewać tak naprawdę w drugiej części roku?
On spadł, bo w pierwszym kwartale z kolei mieliśmy taki negatywny one-off w części detalicznej, też na około 10 milionów złotych. Tak? Jak sobie wyłączymy tutaj plus 10, a tu minus 10, to on jest taki bardzo stabilny. Tak? Ja bym się nie spodziewał niczego innego, w dalszym ciągu podtrzymujemy. Znaczy wydaje się nam, że nie wiem, koszty rezerw takie właśnie 40-50 milionów to jest to, czego bym się spodziewał. Jeżeli są one powyżej 50 albo poniżej 40, to znaczy, że mieliśmy jakiś tam, nie wiem, czynnik sezonowy, który jakiś one-off, który spowodował. No koszty rezerw mają to do siebie, tak, szczególnie w części korporacyjnej. No jak mówię, udało się nam odzyskać bardzo, bardzo stary case, który już sprzedajemy, chyba już sprzedawaliśmy go chyba już z 5 lat, czyli od momentu defaultu to już chyba...
A jakaś sprzedaż kredytów jest planowana, złych kredytów, czy...
W tym momencie nie, natomiast jeżeli popatrzy Pan na tą naszą prezentację, tak na slajd, gdzie pokazujemy kredyty, jakość portfela.
33 chyba, tak, slajd.
Tak jest, 33. Jak Pan popatrzy tutaj na Total Bank, tutaj jest lekka poprawa, tak, 4,8 na 4,5. I to wynika w całości w zasadzie z segmentu korporacyjnego, gdzie ten udział NPL-a spadł z 6,3 na 5,8, tak, czyli pozbywamy się, czy czyścimy portfel korporacyjny. Równocześnie jak Pan zobaczy na dół tego, na dolną część segment korporacyjny pokrycie rezerwami, no to widać, że tu jakby to pokrycie rezerwami wzrosło, tak? Przy czym portfel praktycznie jest taki sam. Czyli wniosek jest taki, że jakby czyścimy portfel coraz bardziej, zostają tam coraz bardziej takie case'y nieodzyskiwalne, tak? No i nie wiem, za rok, półtora, dwa, jak już stwierdzimy, że nie warto dalej próbować odzyskiwać coś z tego portfela, no to pewnie znowu go sprzedamy i cykl się rozpocznie od początku, tak?
Rozumiem. A co spowodowało wzrost NPL-i detalicznych? Hipoteki czy gotówki może? Czy obie rzeczy na raz?
Mówi pan ten 2,6-2,7.
Tak.
Znaczy szczerze mówiąc, dla mnie to on jest taki bardzo płaski. Tutaj nic jakiegoś istotnego nie następuje, tak?
No tak. Ale mimo wszystko któraś część musi się psuć.
Tutaj Monika mi podpowiada, że to jest w części small biznesowej pewnie. No,
aha.
Wygląd sytuacji finansowej klientów small biznesowych.
Aha. Okej. Okay. No to ja nie mam chyba więcej pytań w takim razie.
Jeszcze jedno pytanie właśnie też związane z kosztami ryzyka. Chciałem wiedzieć, czy jakby na rynku, bo Państwo też mieliście taki krótki epizod z frankami szwajcarskimi. Czy franki szwajcarskie to praktycznie się ograniczają w Polsce tylko do hipotek, czy na przykład SMI sobie też od czasu do czasu brały kredyty we franku?
Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek na rynku udzielał kredytów dla przedsiębiorstw dużych, małych albo średnich walutowych innych niż euro albo dolar. Być może, nie
jeny
wiem.
Jeny chyba się zdarzało.
Proszę?
Jeny chyba się zdarzało.
Albo w słowach.
Natomiast
nie słyszałem, żeby gdziekolwiek, ktokolwiek...
Chyba, że... Wydaje mi się, że pod nieruchomość, jeżeli ktoś ma jakąś tam działalność fizyczną i brał kredyt nie jako taki...
Chyba musiał zarabiać...
To raczej nieruchomości są fundowane w euro z jednego prostego powodu, że czynsze są wyrażone w euro, tak?
Tak, ale taki bardziej powiedzmy osoba fizyczna, może to faktycznie nie jest SMI, ale działalność gospodarcza na osobę fizyczną i ktoś po prostu zastawia swoje mieszkanie, bierze kredyt, żeby mieć trochę na biznes, no nie wiem. Być może w tych mogło być trochę case'ów, że tutaj ktoś brał CHF, ale być może, że nie jest to jakiś istotny temat. Ale jakby mówiąc o tym portfelu małym w sumie hipotecznym, bo we franku dla Państwa to nie jest problem, więc możemy, mam nadzieję, że możemy tak szczerze zadać pytania na ten temat. Jeżeli chodzi o właśnie wpływ, to w ogóle widać jakikolwiek wpływ mocnego franka na jakość tego portfela na dzisiaj, czy
nie.
To jeszcze za wcześnie, żeby...
Nie, ja myślę, że to jest tak, że jednak te kredyty walutowe były udzielane z wieloma obostrzeniami. No i nawet po jakimś tam przyroście tego franka, tak, to nasz loan to value jest na poziomie 85%. Plus oczywiście tam była jeszcze kwestia, że pamiętacie panowie, że trzeba było mieć 20% lepszą zdolność kredytową przy kredycie walutowym. Więc to nie ma bezpośredniego wpływu krótkoterminowego. Natomiast, no cóż, jeżeli ten kurs utrzymałby się, nie wiem, na poziomie 3,6 albo nie daj Boże wzrósłby do 4 i tak by pozostał bardzo długo, znaczy nie wiem, rok albo dłużej, oczywiście to będzie miało wpływ, natomiast ten wpływ być może będzie mniej widoczny w części kredytu hipotecznego jako takiego, bo wszyscy raczej te kredyty będą starali się spłacać, natomiast ograniczą wydatki na konsumpcję i tym podobne, tak? Więc to raczej widziałbym, że raczej pogorszenie, znaczy skutkiem mocnego CHF-a może nie być pogorszenie samego portfela, tylko ograniczenie wydatków na konsumpcję, tak? Co może się odbić na wszystkich innych, że tak powiem, częściach gospodarki, tak?
Okej. To jest bardzo ciekawa uwaga właśnie, że to rozumiem, że też może wpłynąć jakby pośrednio na jakość kredytów konsumpcyjnych, prawda?
Dokładnie, dokładnie, tak? Bo jak ktoś będzie miał do wyboru, czy spłacić konsumpcyjny, czy hipotekę, no to najpierw spłaci hipotekę, a jak mu zresztą to chyba widać w Stanach ten efekt, tak? Że
tak.
Chociaż nie, tam było odwrotnie, bo ludzie przestali spłacać hipoteczne, to zaczęli spłacać karty kredytowe, ale najpierw był efekt odwrotny, że każdy spłacał kredyt hipoteczny, a jak mu zostało, to spłacił karty, tak? No to u nas może być ten sam efekt też, że
Jasne.
Spłaci kredyt hipoteczny, a jak mu zostanie, no to spłaci gotówkowe, a jak mu nie zostanie, to go nie spłaci i tyle, tak?
Okej. I teraz jeszcze mam pytanie takie, bo Państwo macie pewnie dosyć zaawansowane modele ryzyka i nie wiem, czy te modele jakby co pewnie są zgodne z tą metodą zaawansowaną w Basel II. I nie wiem, czy one bardziej patrzą jakby w przeszłość, czy bardziej patrzą w przyszłość, jeżeli chodzi o tworzenie rezerw, bo domyślam się, że no, każdy bank ma jakiś taki system, że mniej więcej przewiduje jakiś stopniowy wzrost tych kredytów impaired, prawda, i później sobie tworzy w miarę jakoś stabilny jest strumień obciążenia, który tworzy rezerwę, jakby zakładając jakieś pogorszenie tego portfela w czasie. I czy tutaj już bardziej to chyba by było pytanie jakby do banków, które mają bardzo duży ten portfel, to znaczy jak banki generalnie podchodzą do tego tematu, czy banki muszą czekać, aż fizycznie im się wystąpi sytuacja, że ktoś nie przelał odsetek czy raty kapitałowej na dany dzień, na dany koniec miesiąca w całości, czy na przykład banki już z góry antycypują, że będzie to pogorszenie, dlatego że jakieś parametry, które są funkcją silnego franka, prawda, się pogorszyły i banki będą jakby antycypować to pogorszenie i tworzyć wyższe rezerwy na kwartał wcześniej przed de facto samym faktem. No, czyli na przykład IBNR mógłby wzrosnąć na kredyty frankowe.
No, IBNR
to przy nowej sprzedaży to u nas.
IBNR wzrośnie, dlatego że wolumen kredytów frankowych wzrośnie, tak? Czyli to jest tak, że najpierw w ogóle podzielmy kwestię impairmentu na dwie części. Znaczy jest expected loss i jest impairment, tak? To, co my liczymy w modelach, to jest expected loss, czyli zakładana strata, którą poniesiemy na portfelu. Natomiast w momencie, jak któryś z kredytów defaultuje, no to wtedy tworzymy kredyt jakby specjalnie na ten kredyt, który zdefaultował. Oczywiście w teorii to on wypada wtedy z tego expected lossa, tak? I jakby spada expected loss, a rośnie impairment. Oczywiście w części detalicznej to jest bardziej stabilnie, bo żadna z ekspozycji, że tak powiem, jednostkowo nie jest w stanie zaburzyć jakoś bardzo, bardzo mocno tego trendu. No w części korporacyjnej jest trochę gorzej, tak? Bo tutaj nigdy nie jest tak, że expected loss pokrywa, nie wiem, 30-40% danej jednostkowego kredytu, tak więc wolatylność jest większa. Natomiast to, co banki robią, no to zakładają sobie pewne oczekiwane poziomy straty dla tego incurred IBNR-u. Natomiast różnica pomiędzy IBNR-em a expected lossem jest taka, że IBNR to jest jakby taki ograniczony expected loss, czyli zakłada, że zrealizuje się strata nie roczna, tylko tam w zależności od rodzaju kredytów od kwartalnej do 9-miesięcznej. Tak? My mówimy, że w przypadku naszego portfela detalicznego jakby zakładamy stratę na poziomie 9 miesięcy expected lossa, bo taki jest okres ujawnienia tych strat. Natomiast jeżeli to jest tak, że jeżeli jakikolwiek model działa na bazie historycznej, tak? Czyli jest tam 3 lata z backtestowanej historii i w związku z tym on nie jest bardzo, bardzo czuły na zmiany takie bardzo krótkie, tak? To znaczy na przykład wzrost kursu CHF-a nie przekłada się na to, że jakby model bardzo mocno reaguje w postaci expected lossa. Oczywiście, jeżeli ten kurs się zacznie utrzymywać, tak, i defaulty nastąpią, no to expected loss będzie reagował. Natomiast to, co reaguje jakby od razu, to jest wolumen, tak? Ten wolumen wzrósł, więc no, kwota odpisu teoretycznie przy takim samym PD LGD jest większa proporcjonalnie do wzrostu wolumenu. Natomiast u nas to nie są jakieś olbrzymie kwoty, powiedziałbym.
Nie, no ja zdaję sobie sprawę, dlatego właśnie pytam, bo trudno mi było spytać inny bank, który ma 50% takich, tak? To bym nie wierzył, prawda, że odpowiedź jest no, w pełni jakby szczera.
Teoretycznie powinni dotworzyć IBNR-a na różnicę z kursów walutowych, tak? Zgadza się.
W sensie takim, że jakby wartość absolutna tego kredytu w złotówkach rośnie, więc
tak, tutaj musi znaczy być... nawet nie zmieniając parametrów modelu, bo mówimy o krótkim terminie, tak? Mówimy o kwartale, rozumiem, tak?
Tak, dokładnie.
No dokładnie, czyli nawet nie zmieniając parametrów modelu, bo model jest raczej nieczuły na takie zmiany miesięczne, on raczej posługuje się trendami through the cycle, tak? Natomiast jeżeli wolumen rośnie, no to teoretycznie powinni zwiększyć również odpisy z tego tytułu.
Jasne. Jeżeli można, jeszcze jedno pytanie, tylko nie wiem, czy mamy czas, bo właściwie 45 minut to powinno trwać.
Ja myślę, że jeszcze 10 minut.
Jak nam linii nie wyłączą, to możemy
To dobrze, to chciałem zadać pytanie o ten trading income, który się składa z 3 pozycji, z czego 2 pozycje jakby się niejako trochę są lustrzanym odbiciem, prawda? Nie perfekcyjnym, ale jakoś tam w przeciwną stronę zawsze dążą. I chciałem wiedzieć, patrząc po pierwszych 6 miesiącach na trading, to widać, że ten wynik jest tak dobry, jak prawie tak dobry, jak był, powiedzmy, po 9 miesiącach zeszłego roku. Jakby, żeby zrozumieć z grubsza, bo wiem, że w szczegółach to się tego nie da zrozumieć. Co może się wydarzyć w drugiej połowie roku z tym wynikiem tradingowym?
Znaczy ja bym powiedział w ten sposób, że najlepiej to popatrzeć na slajd 41 w naszej prezentacji. Gdzie my tam próbujemy, że tak powiem, pokazać, co się składa na ten wynik tradingowy i w ogóle te pozostałe przychody, tak? Czyli z gruba te nasze pozostałe przychody w drugim kwartale, czyli to jest te 33 miliony złotych, składają się z 14 milionów z tytułu naprawdę trading, nazwijmy to, tak?
A przepraszam, które 33?
41 slajd.
Tak, patrzę. Dokładnie.
Nie ma podsumowania, ale podsumowanie jest na prezentacji, tak? Jak patrzymy sobie na przychody na slajdzie 29, to może zacznijmy od 29, tak?
Okay.
Na slajdzie 29 widać, że nasze przychody 751 milionów kwartalnie składa się z 460 milionów wynik odsetkowy, 258 fees i 33 miliony to są te pozostałe przychody, tak? I teraz 33 miliony są rozpisane jakby na slajdzie 41. Na 33 miliony składa się 14,5 miliona wynik z operacji handlowych i rewaluacja, czyli nazwijmy że to jest taki trading tak naprawdę. 4,9 miliona to jest wynik na pozostałej działalności podstawowej. Tu mamy głównie wynik z naszego budynku na Chorzowskiej, plus jakieś tam pozostałe drobne, nie wiem, sprzedaże jakichś, nie wiem, rzeczy, czyli jakieś tam, nazwijmy to śmieciowe wyniki na pozostałych jakichś tam operacjach banku, podnajem albo coś takiego, tak, whatever, tak? A 13 milionów, no to jest głównie PTE tutaj, tak? A teraz jeżeli zobaczymy sobie na to, z czego się składa 14 milionów, czyli ten taki nasz trading, no to widać, że taki naprawdę taki trading jeszcze w ramach tego to jest 11,5 miliona. To jest wynik na pozycjach naszych rynków finansowych. Następnie jest wynik na inwestycjach, to jest 6 milionów złotych. I tu w drugim kwartale głównie są dwie pozycje, jakieś 4 miliony niecałe, to jest dywidenda, którą z Kiru dostaliśmy, a 2 miliony to jest efekt na sprzedaży HTM-a. Miesiąc przed zapadalnością wymieniliśmy po prostu HTM-a. No i by the way, na tej operacji w zamiany papierów zarobiliśmy niecałe 2 miliony złotych.
Okej.
Patrząc na pozostałą pozycję, to minus 3 miliona to jest kwestia niedopasowania naszego hedża głównie na eurobondach, bo to nigdy nie jest 100%, tak? Tam jest zasada plus minus, ma być efektywność, ma być 80%, tak? Czyli jeżeli wynik jest w przedziale 80-120, uznajemy za efektywne. No oczywiście, jeżeli to jest 770 milionów euro obligacji, no to zawsze może coś nam się tutaj odchylić, tak?
Okej, okay, a te 4,9 z pozostałych, aha, to też tutaj widzę.
4,9 to jest głównie wynik z wynajmu budynku na Chorzowskiej w Katowicach.
To jest w euro, rozumiem, ten głównie to, tak? Bo to chodzi o czynsz, czy chodzi o przeszacowanie wartości?
Nie, to są przychody z tytułu czynszów.
Z czynszu, okej.
Okay. Tak jest.
Okej, okay, to wszystko jasne, czyli jakby mówiąc o drugiej połowie roku, to rozumiem, że no, czynsz to nie sądzę, żeby jakoś tam...
Jakoś się wachlowało, tak.
Tak.
PTE, no to już omówiliśmy, a jaki będzie trading, no to tutaj mamy... Znaczy ja nie sądzę, żeby on jakoś bardzo się wahał, tak? Założenie, jak widać historycznie, tak on się kształtował w przedziale 11-60 milionów, tak? Ja bym po ostrożnej stronie bym nie założył więcej, że to będzie pewnie 20 na kwartał. No 20 to już ja bym powiedział, że to jest dobry wynik tak kwartalnie, nie wiem, 15... Zależy, jak tam sobie...
A to mówimy o tych pozycjach już z P&L-a w tym momencie, złożonych?
Mówię o tym 14,5, tak? Bo na to się składa ten trading, aha, na to się składa... Znaczy, ja bym tutaj też można by wydzielić, tak? Bo ten, powiedziałbym, że ten wynik na instrumentach finansowych z rachunkowością zabezpieczeń, to on się jeszcze tak sumuje, tak? Bo jak tam jest trochę lepiej, to tu jest trochę minus, tak? To widać też, nie?
Tak.
No i mamy ten wynik na inwestycjach, jakąś dywidendę jeszcze dostaniemy, nie wiem, z wizy albo skądś tam, ale to nie są jakieś bardzo duże pozycje, to są kwoty, nie wiem, milion, dwa, pięć, tak mniej więcej. I coś, co by nam zaburzyło jakoś istotnie rachunek wyników.
Okej. Okay. Czyli jakby patrząc na ten spadek, to głównie był spadek w tych pozycjach.
W tradingu,
którego tak naprawdę się nie da przewidzieć, ale rozumiem, że średnio 20 milionów.
To już zależy od agresywności.
Okej. Okay. No dobrze. Z tym, że 20 to nie byłoby agresywnie, bo jeżeli przedział był historycznie 11,60. No ale nie.
Tak, ale to 60 to było 2009. Ja bym tak odłączył tutaj już 2009 i patrzę na 10, to tak, raczej w przedziale tam, nie wiem, 15-30, tak? Gdzieś tak, 10-30 nawet, tak? Gdzieś.
Jasne. Okej, okay, to dziękuję bardzo.
To może jeszcze ja szybciutko jedno pytanie. W czwartym kwartale powinniśmy się spodziewać negatywnej wyceny tej nieruchomości w Katowicach?
No to znaczy zależy, jakie będą warunki rynkowe, tak? I trudno mi w tym momencie powiedzieć. Natomiast ja bym założył, że gro odpisu związanego ze spadkiem cen najmu już ponieśliśmy. Czy będzie dalszy spadek cen najmu w Katowicach? No, czy w chwili obecnej... Nie widać takiej tendencji, ale zobaczymy. Nie chcę powiedzieć ani tak, ani nie. No trudno mi się odnieść. To jest taka wycena punktowa na koniec roku, tak. I w czwartym kwartale po raz kolejny trudno mi powiedzieć.
Rozumiem. A jeszcze może szybko o wyniku prowizyjnym. Jakieś nowe prowizje będą przedstawione? Bo tutaj, nie wiem, w drugiej połowie roku, czy ten wynik prowizyjny powinien dalej rosnąć, czy...
Czy wynik prowizyjny, to jak mówimy, są dwie tendencje. Tak, jedna rzecz to jest to, że spadają nam takie prowizje z tytułu opłat, na przykład prowadzenia rachunku, tak?
Natomiast
to, co nas bardzo mocno ciągnie w górę, to są przychody z wszelkiego rodzaju bankowości transakcyjnej, czyli transakcje zarówno kartowe, bankowości elektronicznej, gotówkowe. Znaczy myślę, że to jest też taki efekt trochę tej świadomej polityki banku, że zwiększamy wolumeny transakcji, ilości rachunków i to jakby się przekłada na to, że kompensuje nam ten spadek w innych punktach, tak? Czyli generalnie będziemy kontynuować to, co robimy, czyli zwiększanie wolumenów.
Okej, okay, rozumiem. Dobrze, ja nie mam więcej pytań.
Po ja też dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia.